Przemysław Nazę i podsumowanie wydarzeń kończącego się tygodnia. Wydarzeń, które relacjonowaliśmy w naszym codziennym magazynie. Słuchasz i wiesz. Wakacje w szkolnym schronisku młodzieżowym w Grotnikach miały być przygodą. Dla 10-letniego Nataniana przygoda zakończyła się niestety groźnym wypadkiem. Chłopiec podczas ryzykownego wyczynu wypadł z okna i połamał sobie kilka kości, bo jak twierdzi, nie chciał, żeby gnębił go inny uczestnik kolonii. Sprawie przyglądał się Michał Makowski.
Byłeś na koloniach i co tam się stało? Dlaczego masz tę nogę w gipsie?
Byłem pierwszy dzień, było normalnie. Poszedłem spać, po śniadaniu już to było. I kolega powiedział, jak nie przyjdę dwa razy pomiędzy oknami, no to będę tym i nawet nie powiem kim. Za pierwszym razem mi się udało, tylko że za drugim już miałem przychodzić, tylko że nie. Powiedziałem nie, zawracam. I to się szybko stało, noga w gipsie i nawet chyba zemdlałem.
On ci groził, że nie wiem, uderzy cię, coś ci zrobi złego, czy po prostu stracisz szacunek w tej ekipie?
Ja po prostu pomyślałem, bo mi też powiedział, że będę też gnębiony przez cały tygodnie. Ja nie chciałem być gnębiony i po prostu chciałem mieć przyjaciół.
No syn w tej chwili ma nogę złamaną, no poważnie. Na szczęście na razie operacja nie będzie potrzebna. Do tego syn ma złamaną prawą kość potylicy, więc to raczej są no poważne obrażenia, jak na jego wiek.
Z jak wysoka to był upadek?
Pierwsze piętro hukłem i po mnie tak wszystko przeszło.
Siła uderzenia, która przeszła po całym ciele, właśnie się automatycznie odbiła tutaj, dlatego ta potylica jest złamana.
Sprawą wypadku Nataniana zajęła się policja.
Podkomisarz Magdalena Nowacka, Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu. Zostało wszczęte postępowanie o spowodowanie bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia tego chłopca. Cały czas jest zgromadzony materiał dowodowy, przede wszystkim przesłuchiwani są świadkowie. W dniu zdarzenia na miejscu zarówno kierownik całych tych kolonii, jak i opiekun grupy oraz pielęgniarka zostali poddani badaniu na zawartość alkoholu w organizmie, byli wszyscy trzeźwi.
Te kolonie wciąż trwają, policja nie dopatrzyła się jakichś uchybień, które mogłyby je zakończyć.
Na tym etapie nie było podstaw do tego, żeby przerywać to wydarzenie.
Nadzór nad szkolnym schroniskiem młodzieżowym w Grotnikach sprawuje Urząd Miasta Łodzi. W otrzymanym oświadczeniu czytamy, że chłopiec otrzymał pomoc bardzo szybko, a wszystko przebiegało zgodnie z procedurami. Z kolei wychowawcy przeprowadzili z dziećmi kolejną rozmowę o zasadach bezpieczeństwa i zachowaniach ryzykownych. Pierwsza odbyła się zaraz po przyjeździe. Agata Olejnik, psycholog z Fundacji Słonie na Balkonie, mówi, że konflikty między dziećmi na koloniach mogą wybuchnąć w dowolnym momencie, jednak na początku turnusu zdarza się walka o pozycję w grupie.
Są sytuacje, kiedy dziecko musi wejść w jakąś grupę rówieśniczą, lub ją stworzyć. I tutaj też zaczyna się taka troszeczkę rywalizacja, kto ma przewodniczyć w grupie, kto ma być najważniejszą osobą w pokoju na przykład. Może dobrze by było na początku kolonii zrobić takie zajęcia integracyjne, żeby dzieci mogły już sobie tego lidera, że tak powiem, grupy, wyłonić w zajęciach, które by były jak najbardziej bezpieczne dla nich.
A co stało się z chłopcem, który miał gnębić Nataniana?
To dziecko nie zostało usunięte z kolonii, dalej po prostu przebywa na tym turnusie.
Wakacje dla niego dalej trwają, kiedy tutaj dla ciebie już się skończyły?
Tak, trwają, no i nie będę miał żadnej frajdy.
Zaglądamy teraz do Kutna. Od kilkunastu miesięcy trwa tam jedna z największych inwestycji w historii miasta – przebudowa Rynku Zduńskiego i Placu Wolności. Problem w tym, że nie wszystkim się ta przebudowa podoba. W ostatnim czasie wycięto tam 127 drzew, a mieszkańcy i niektórzy politycy mówią, że w centrum powstaje betonowa pustynia. Nie tak dawno widzieliśmy w różnych mediach, do czego może doprowadzić zabetonowanie miasta i brak w nim zieleni. Podczas silnych ulew niektóre miejscowości zostały dosłownie zatopione. A w Kutnie był nasz reporter Piotr Krzysztofiak.
Po ostatniej wycince drzew przy Placu Wolności w Kutnie wśród mieszkańców można wyczuć zdenerwowanie.
Było pięknie, tutaj cała aleja była w drzewach, więc to wszystko poszło.
Centrum powinno być zabetonowane, tak jak tutaj, pani
zdaniem? Nie, zdecydowanie nie, to powinno właśnie być dużo drzew, tak jak tutaj jest, koło mnie są drzewa, i chociaż jest czym oddychać, a teraz jest no, wielki kurz, brud.
Tutaj był taki jesion, no. 60 lat, no i co, wycięli, nieraz jak się pod nim stanęło, jak deszcz padał, to nawet nie przemiał. A na Placu Piłsudskiego... Przecież tam były trawniki, były żywopłoty. Co zrobili? Tak. Wyłożyli bukiem. A drzewa zostały tylko to.
Radny Rady Miasta Kutno Robert Stępniewski.
Jest to najstarsza część Kutna, a jeżeli chodzi o walory estetyczne, robimy pustynię betonową. Mówimy, że jest susza, wycinamy drzewa. Potrzeba będzie kilkanaście lat, zanim nowe drzewa urosną, tak? A przez te lata nie ma drzew.
Wiceprezydent Kutna Jacek Boczkaja mówi, że projekt remontu Placu Wolności powstał w 2011 roku i nikt nie miał do niego zastrzeżeń. Zapewnia, że po ukończeniu prac na placu pojawi się zieleń, a wycięte drzewa, które były stare i schorowane, zastąpią nowe nasadzenia.
To będą drzewa już duże, 4-5-metrowe, tak żeby jak najszybciej porosły i jak gdyby te nasadzenia kompensacyjne będą tam w okolicach placu zrobione. Sam plac, przecież to nie będzie, jak słyszę, jakaś tam pustynia, tylko to będzie kilka fontan na tym placu, spadająca woda, spływająca jak gdyby od strony zachodniej, od ulicy Zamenhofa. Plac będzie wyposażony również w elementy małej architektury, też zielone. Powtarzam i to powtarzam cały czas, że na pewno mieszkańcy miasta będą dumni z tego placu, bo będzie to piękna przestrzeń żyjąca.
Historyk i poseł Tadeusz Woźniak.
Zostanie zabetonowany cały ten teren. Masy wody będą szukały ujścia po jakiejkolwiek nawet nawałnicy, po jakimkolwiek deszczu. To, że władze miasta mówią, będzie pięknie, po ścianach będzie płynęła woda, będzie płynęła, dopóki się to wszystko nie zatka. Boli mnie serce historyka, że zniszczono, zdewastowano serce miasta, najpiękniejsze miejsce, gdzie stał pierwszy ratusz kutnowski, gdzie to miasto tam się właśnie tworzyło i tam, gdzie oddawali życie Polacy za naszą ojczyznę. Dzisiaj to będą garaże.
Tymczasem profesor Maciej Zalewski z Uniwersytetu Łódzkiego, jednocześnie dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii, przekonuje, że wylewanie ton betonu w centrach miast niedobrze się dla nich skończy. Widać już efekty ostatnich ulew, kiedy dochodzi do podtopień. Dodaje, że brak terenów zielonych w miastach źle odbija się też na zdrowiu ludzkim. Więcej chorujemy m.in. na astmę czy wszelkiego typu alergie.
W momencie, kiedy tak władze miast betonują, to co się dzieje? Mieszkańcy się przenoszą na obrzeża. I w Stanach na przykład mamy martwe centra wielkich miast. Nowy Jork jest najpopularniejszym miastem Stanów, bo ma wielki Central Park w środku, tak? I dodatkowo jeszcze morze. A inne miasta, które mają zabetonowane centra wieżowcami, no to funkcjonują w ciągu dnia, a wszyscy mieszkają na obrzeżach, w tych tak zwanych suburbiach, ale to z kolei jest bardzo niekorzystne, bo się spędza mnóstwo czasu w samochodzie, emituje się dużo spalin, czy pogarsza się jeszcze bardziej to powietrze w mieście, także to jest naprawdę bardzo kompleksowy proces, to nie tylko to, że podtapiamy miasto, ale ma ogromne konsekwencje dla rozwoju miasta.
Wracając do Kutna i remontu Placu Wolności, to pod koniec tego roku mieszkańcy, a także turyści przekonają się, czy będzie to efektowna zmiana.
Kiedyś kojarzone z Instytutem Ogrodnictwa, jabłkami i profesorem Szczepanem Pieniążkiem. Dzisiaj to symbol braku wody. Jak to się stało, że miasto mieniące się stolicą nauk ogrodniczych wspominane jest tylko przy okazji suszy, a politycy, którzy odwiedzają Skierniewice, nie o ogrodnictwie mówią, a o braku wody właśnie. Katarzyna Grabowska.
W Skierniewicach zabrakło wody. Na szczęście tym razem tylko ciepłej, ale przecież pamiętamy, że rok temu nawet zimna z kranów nie leciała. Jak to się stało, że Skierniewice stały się symbolem braku wody w kranach, przypomina prezes spółki Wodkan Jacek Pełka.
Raczej już przyzwyczailiśmy się do tego, że Skierniewice i woda jest połączone. Nie jest już to połączenie Skierniewica i Instytut, tylko Skierniewice i brak wody. Ale to jest pokłosie tego, co się stało. Były problemy, ograniczyliśmy ciśnienie wody, były czasowe ograniczenia w dostawach wody.
Od wczoraj w Skierniewicach znowu nie ma ciepłej wody i wcale nie jest to spowodowane problemami wodnej spółki, a inwestycjami w drugiej, mówi prezes energetyki cieplnej Mateusz Jarczyński.
W chwili obecnej energetyka cieplna niestety musiała wyłączyć dostawę ciepłej wody dla mieszkańców Skierniewic. Związane jest to z już końcowym etapem realizacji inwestycji związanej z instalacją odsiarczania spalin.
Przyzwyczajeni do komfortu i ciepłej wody w kranie, mieszkańcy Skierniewic różnie sobie radzą z jej brakiem.
Trudno, jest to taki czas i trzeba sobie radzić. Trzeba głowę myć w misce. Dawniej tak było prane, tak się myliśmy, takie były czasy. No to myślę, że starsze pokolenie to nie ma aż takiego problemu. Na pewno młodzież bardziej cierpi z tego tytułu. No jest to taki trudny okres, tym bardziej jak jest gorąco.
Bardzo uciążliwy jest brak ciepłej wody?
No akurat jak są te upały, no
trzeba się hartować.
No.
Trzeba się hartować.
Wodę grzejemy i się myjemy.
Przetrwać.
Damy radę, grzejemy wodę. A potem jak włączą, to całą wannę nalejemy i się wymoczymy konkretnie.
Niektórzy się obawiają, że i zimna przestanie lecieć.
Moi znajomi z całej Polski dzwonili, jak tam żyjecie bez tej wody? Tak to jest z tą wodą. No jest cały czas z tyłu głowy, że mogą przestać być ogródki podlewane. Staniemy się zamiast miasto pełne kwiatów i zieleni, staniemy się pustynią. I ja myślę, że władze powinny pomyśleć i coś z tym zrobić, no bo miasto się rozbudowywuje, przybywa dużo nowych osiedli ze wszystkich stron, a no tej wody będzie coraz mniej. Także czekamy i liczymy na to, że włodarze coś coś z tym zrobią.
Od czasu, kiedy rok temu w Skierniewicach wyschły wszystkie źródła wody, wywiercono w mieście 4 nowe studnie, mówi Mariusz Maszkowski.
Na chwilę obecną oddaliśmy do użytkowania studnię numer 6, którą wykonaliśmy w zeszłym roku. To jest studnia najgłębsza w Skierniewicach o głębokości około 650 metrów i wydajności 190 metrów sześciennych na godzinę. Obecnie w trakcie realizacji inwestycji są 3 studnie, także to są dosyć duże zasoby. Praktycznie to będzie podwojenie naszych zasobów zeszłorocznych.
Spółka Wodkan zamierza przygotować również wieloletni program rozwoju i działań zabezpieczających dostawy wody dla miasta, a na razie zachęca mieszkańców do korzystania z programu Moja Woda i sięgania po dotacje na zbiorniki na deszczówkę.
Sprzedajemy detalicznie zbiorniki na wodę deszczową. Jeden ze zbiorników mamy wystawiony w Urzędzie Miasta. Są to bardzo estetyczne, fajne, w zależności od aranżacji ogrodu. Podłączamy te urządzenia lub zakupujemy pod ziemią. Wpisuje się w program, który od 1 lipca uruchomił Wojewódzki Fundusz dotyczący wód opadowych i roztopowych.
Co ciekawe, choć doniesienia o wodnym kryzysie dobiegały i dobiegają z różnych rejonów Polski, to wciąż Skierniewice pozostają jego symbolem.
Za kilka minut ostatnia część naszego podsumowania wydarzeń tygodnia.